Ostatnie dni września 1939 roku. Oblężona Warszawa. Ponad 80 tysięcy żołnierzy broni stolicy przed wojskami niemieckimi. Brakuje jednak amunicji, nie ma prądu ani wody. Sytuacja ludności cywilnej staje się z dnia na dzień coraz gorsza. 26 września zapada decyzja o podjęciu rozmów kapitulacyjnych z Niemcami. Dwa dni później Warszawa poddaje się. Ale to nie jest koniec walki z najeźdźcami. Jeszcze przed podpisaniem kapitulacji utworzono Służbę Zwycięstwu Polskim. Powołał ją z pełnomocnictwa naczelnego wodza Michał Tokarzewski-Karaszewicz w porozumieniu z dowódcą Armii Warszawa Juliuszem Rumlem.
Przed powzięciem jeszcze przez generała Rumla decyzji kapitulacyjnej zameldowałem się u niego. Oświadczyłem gotowość podjęcia się odpowiedzialności za zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i gotowości wszczęcia otwartej walki, gdy na to pozwoli położenie wojenne. Że jest to nie tylko naszym obowiązkiem wobec Polski, ale i ma szansę powodzenia.
Wspominał dowódca organizacji. Służba Zwycięstwa Polski została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a ten w Armię Krajową. Polacy zorganizowali państwo podziemne z własnym podziałem administracyjnym i szkolnictwem. Działały uczelnie wyższe. Tylko na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w konspiracji studiowało około 350 osób.
Istniały wyższe uczelnie. Ja chodziłem do szkoły handlowej. To była miejska szkoła handlowa, którą organizował profesor Wakar. Wykładał m.in. profesor Lipiński i inni profesorzy SGH. Oczywiście byliśmy tylko pokrywką do prawdziwego SGH, które było na ulicy Smolnej.
Wspominał Jerzy Zbigniew Krause z batalionu DZIK. Działały też wymiar sprawiedliwości, wojskowy i cywilny. Także drukarnie, które wydawały konspiracyjną prasę. Organizowano pomoc społeczną. Klęska kampanii 1939 roku nie złamała ducha walki Polaków, wspomina Tokarzewski-Karaszewicz.
Zarówno bezpośrednie zetknięcie z dowódcami i wojskiem, jak i w stałych kontaktach z ludnością, z przewodniami na ulicy, w bramach, gdzie chroniliśmy się w czasie nalotów, stwierdzałem ze wzruszeniem i dumą, że wola walki, ofiarność i samozaparcie były wszędzie prawie bez skazy. Taka postawa była na pewno wyrazem duszy narodu.
Armia Krajowa przeprowadzała akcje zbrojne i sabotażowe. Organizacja miała charakter ogólnonarodowy, ale niełatwo było wstąpić w jej szeregi.
Wymagano, żebyśmy mieli rekomendacje innych członków, którzy tworzyli te, bo myśmy były w końcu młode bardzo. Zaczynało się od harcerstwa, później na kompletach już się tworzyły grupki, bo komplety były tajne, to wszystko było tajne. I dopiero później przysięga i Armia Krajowa.
Wspominała Romualda Tudrej, żołnierz Armii Krajowej. Polskie państwo podziemne to nie tylko walka wojskowa, to też ta cywilna, w którą wszyscy angażowali się dobrowolnie.
To znaczy powszechny obór czynny i bierny stawiany okupantowi przez cały naród polski, określając, co powinniśmy robić, a czego Polakowi robić nie wolno. Nakazem był bojkot zarządzeń szkodliwych dla społeczeństwa oraz każdego rodzaju sabotaż powodujący szkody materialne i moralne.
Mówił Leszek Żukowski, były prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nie tylko dorośli walczyli. W działalność konspiracyjną zaangażowała się młodzież, między innymi harcerska. Tak powstały szare szeregi.
W ogóle to był nie żaden przymus. Myśmy wszyscy sami chętnie w szkole wstąpili do harcerstwa. Nikt nas nie prosił, tylko powiadomili, że zakładamy harcerstwo. Byłem akurat u Rejtana w gimnazjum i wszyscy żeśmy wstąpili do szarych szeregów. A bo to naszym było obowiązkiem, tak nas wychowano. Uważaliśmy, że jesteśmy obowiązani wstąpić do konspiracji, walczyć o Polskę.
Wspominał Wiesław Orleański, członek Szarych Szeregów. Polskie państwo podziemne było fenomenem na skalę światową, gotowe na objęcie władzy po odzyskaniu niepodległości. Pracowało też nad planem gospodarczej i społecznej odbudowy kraju, zakrojonym na 10 lat po zakończeniu działań zbrojnych.
Nasi przodkowie stworzyli fenomen, którego nie udało się stworzyć nikomu ani wcześniej, ani później. Nigdy i nigdzie nie istniało takie państwo jak u nas. Dlatego mamy do czynienia z fenomenem, który był fenomenem na skalę światową, a musimy pamiętać, że powstawał i był budowany w warunkach skrajnie trudnych, nie tylko dlatego, że mówimy o warunkach okupacji, ale przede wszystkim dlatego, że nasze doświadczenia sprawiały, że to państwo powstawało po 123 latach zaborów i raptem 20 latach niepodległego istnienia.
Mówił Filip Musiał, dyrektor Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Koniec wojny nie oznaczał dla Polaków pełnej niepodległości. Część członków Polskiego Państwa Podziemnego przeszła do walki z komunistami w tak zwanej drugiej konspiracji. Mateusz Bożek, Radio Kraków.